Bezmiar. O bezmiarze życia. Bezmiar.
To nie jest turnus rehabilitacyjny. To nie są też zwykłe wczasy. To jest miejsce, w którym ludzie otwierają się na siebie nawzajem, nabierają sił dzięki spotkaniom z drugim człowiekiem i z Bogiem. Rokrocznie do podlubelskiej Dąbrowicy, do domu spotkań Caritas Archidiecezji Lubelskiej, przyjeżdżają osoby z niepełnosprawnościami z diecezji, województwa, ale także z innych miejsc Polski. Towarzyszą im wolontariusze, którzy poświęcają swój czas na wsparcie innych osób. Co jest siłą w czasorekolekcji w Dąbrowicy? Dlaczego warto tu przebywać? O tym dziś w audycji Bezmiar. Agnieszka Krawiec, kłaniam się. Po raz kolejny z radiowym mikrofonem mam przyjemność odwiedzić dom spotkań w Dąbrowicy. Wśród uczestników w czasorekolekcji jest pan Marcin Łukaszek z Godowej, koło Rzeszowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Który raz w Dąbrowicy?
Trzeci.
Dlaczego pan tutaj przyjeżdża?
Namówiły mnie na przyjazd tutaj właśnie koleżanki z diecezji rzeszowskiej, bo ja ogólnie to jeździłem w inne miejsce, do diecezji tarnowskiej w okolicy Zakopanego na oazy ze Stowarzyszenia Cyrenejczyk. No, ale w pewnym momencie usłyszałem w sobie coś takiego, żeby spróbować coś nowego. No i powiem tak, że z czasem odkryłem to coś w tym miejscu.
Jest pan już tutaj po raz trzeci. Tak. Jak ten turnus?
Dobrze. I powiem, że za każdym razem odkrywam coś nowego.
Ekipa sprawdzona, ciekawa?
Sprawdzona, no to akurat ja tu mam znajomą wolontariuszkę, którą poznałem na tych oazach Cyrenejczyka. Znamy się już 4 lata, także... No, ale ogólnie nie mam tu problemu z zaklimatyzowaniem się i w każdym miejscu.
No właśnie, z jednej strony dobrze mieć świetne towarzystwo, tak. A z drugiej strony samemu trzeba być otwartym.
Tak. No ale przede wszystkim towarzystwem jest ten, który mieszka w kaplicy.
W kaplicy albo na najwyższym piętrze, bym powiedziała.
Tak,
tak jest, w końcu to w czaso rekolekcje.
Tak. I powiem, że tak do końca do Dąbrowicy przekonało mnie to mieszkanie z tym, który powinien być najważniejszy w życiu każdego z nas.
Panie Marcinie, proszę mi opowiedzieć trochę o sobie.
Że ja jestem zapalonym kibicem siatkówki i od prawie 11 lat prowadzę siatkarskiego bloga pod tytułem Siatkówko na ty. I tam pokazuję nie tylko miłość do tego sportu, ale także blaski i cienie niepełnosprawności.
No właśnie, panie Marcinie, ma pan świetną pasję. Rozumiem, że Rzeszów stoi siatkówką, więc tak? Stąd też pana zainteresowania.
Tak, dokładnie tak. Ale nie tylko siatkówka klubowa, ale także reprezentacyjna w wydaniu męskim. W ostatni weekend wybieram się nawet na memoriał Huberta i Jerzego Wagnera do Krakowa.
A dlaczego siatkówka? Co jest w tym sporcie?
Siatkówka to może dlatego, że nauczyła mnie walki i podnoszenia się z porażek.
Często mówi się, że niepełnosprawność trzeba pokonywać, że mimo niepełnosprawności robimy różne rzeczy. Pan tutaj mówi o walce. Jak to jest na co dzień?
No to, żeby być w takim stanie, jakim jestem, to musi być nieustanna rehabilitacja. No ale powiem tak, że ja nie nazywam rehabilitacji czymś złym, tylko to jest już mój element życia codziennego. A swoją niepełnosprawność nazywam pakietem szczęścia.
Aż tak odważnie?
Tak.
Dlaczego?
Bo pewnie gdyby nie ona, to nie byłbym taki, jaki jestem.
Takie rzeczy nas kształtują, oczywiście. Pan na co dzień porusza się na wózku?
Tak. W ogóle jestem wcześniakiem z 7 miesiąca. Także no, ale także można powiedzieć, że walczę od pierwszych chwil, bo pierwsze 6 tygodni spędziłem w inkubatorze.
Na czym polega pana niepełnosprawność?
To jest dziecięce porażenie mózgowe, czterokończynowe.
Dzisiaj w dorosłym życiu jest pan osobą, która po prostu czerpie z tego życia.
Tak.
A jak wyglądało dzieciństwo, młodość, takie to dochodzenie do tego momentu?
To powiem tak, że no, chodziłem normalnie do szkoły podstawowej z rówieśnikami i miałem nauczanie indywidualne, nie miałem problemu z akceptacją rówieśników. W liceum ogólnokształcącym było tak samo, bo ukończyłem liceum o profilu humanistycznym. Także jestem 100% humanistą i przymierzam się do napisania swojej autobiografii.
To proszę nam trochę zdradzić, co w tej autobiografii jeszcze będzie.
No to właśnie jak dochodziłem do tego momentu, w którym jestem. I też chciałbym, żeby ta książka była trochę inspiracją dla innych, którzy mają problem z tym, żeby zaakceptować siebie i tak naprawdę wyruszyć.
Co panu pomogło w tej akceptacji?
Blog. Mój autorski blog.
Jego odbiorcami są osoby z niepełnosprawnością,
nie,
czy...?
Przede wszystkim kibice siatkówki. Powiem tak, że w tym momencie mój blog ma 650 tysięcy wyświetleń.
Pewnie są wśród nich też fani Bogdanki Luk Lublin.
Są. Są. I nawet tutaj na Turlusie wśród niepełnosprawnych. No, bo powiem tak, że Bogdanka tak trochę wyskoczyła jak przysłowiowy Filip z Konopi kilka sezonów temu, ale naprawdę jest potencjał w tej drużynie za sprawą Wilfredo Leona czy Marcina Komendy.
I Leon i Komenda przecież grają też tak, w biało-czerwonych, w reprezentacji.
Tak. Dokładnie tak.
To my w Lublinie też jesteśmy dumni, nie tylko we Wrzeszowie ze swoich, panie Marcinie.
Tak. To tak w ogóle jesteśmy wszyscy jedną wielką siatkarską rodziną.
Oczywiście, także powiem panu, że gdy bywam czasem na meczach w Lublinie, to jestem pod wielkim wrażeniem, jak dopingu. Kibice dopingują i swoich, jak dziękują drużynie przeciwnika po zakończonym meczu. To jest przepiękne.
Na tym polega właśnie prawdziwe kibicowanie.
Panie Marcinie, a czy siatkówka to jest też sport, który uprawiają osoby z niepełnosprawnościami?
Wiem, że można uprawiać siatkówkę na siedząco. Bo nawet przez mojego bloga odezwał się do mnie trener tej dyscypliny, żebym trochę rozpropagował tą dyscyplinę na swoim kawałku podłogi, że tak powiem.
No to super. W Lublinie ja nie słyszałam o...
To gdzieś w Szczecinie. W tamtych dalszych stronach, ale wiem, że turnieje są po całej Polsce.
No, u nas jest na pewno rugby na wózkach, więc rzeczywiście
to,
no, można.
To wiem, bo z rugby miałem styczność na obozach Fundacji Aktywnej Rehabilitacji. Bo ja też w drodze do akceptacji samego siebie pomogła mi też Fundacja Aktywnej Rehabilitacji i uczestnictwo w obozach. I nie tylko w aktywizacji społecznej, ale i zawodowej.
A co pan zawodowo robi?
Zawodowo no to aktualnie szukam pracy z zakresu prowadzenia mediów społecznościowych czy copywritingu.
Panie Marcinie, widzę pana dłonie. Rozumiem, że tutaj jest problem ze spastycznością. To jak pan obsługuje social media?
Normalnie. Posługuję się zwykłą klawiaturą i myszką. A żeby zaskoczyć panią i może radio słuchaczy, to sam piszę długopisem.
To musiał pan mocno nad tym pracować chyba, tak? Bo to nie jest oczywiste.
Powiem tak, że no to zaczęliśmy nad tym pracować od pierwszych dni pierwszej klasy podstawówki. I powiem, że miałem najładniejsze pismo z całej klasy.
Brawo, ja was grzeję jak kura pazurem, więc podziwiam. Ale to też pokazuje Pan, że osoby z porażeniem mózgowym, dziecięcym porażeniem mózgowym, świetnie sobie radzą też z nowymi technologiami. Tak. Że to też pomaga.
Tak, bo naprawdę te nowe technologie są dla nas tak jakby oknem na świat. No bo tak jak ja mieszkam na wsi, no to mi jest trudno wyjść do ludzi, a tak mogę wyjść za pomocą mediów społecznościowych, czy internetu.
Pochodzi Pan z terenów wiejskich, ja też. Czy widzi Pan, że taka dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, zarówno jeśli chodzi o kwestie fizyczne, poruszania się, jak i w ogóle o ludzi, o myślenie, coś się zmieniło?
Znaczy, zmieniło się, bo powiem tak, że ja jestem jednym z wielu niepełnosprawnych w mojej wiosce, którzy nie boją się pokazywać nawet w kościele. I już w mojej wiosce chyba nikogo nie dziwi widok niepełnosprawnego, ale w dalszym ciągu jest wiele do poprawy w kwestii architektonicznej, czyli chodniki i tym podobnie. Ja byłem akceptowany chyba od pierwszych chwil, no bo tak jak mówię, że od pierwszej klasy chodziłem do szkoły podstawowej normalnie, to ta akceptacja wydaje mi się, że przyszła z automatu, że tak powiem.
Dzięki temu też Panu było łatwiej się otwierać na różne rzeczy.
Tak, ale powiem, że tak w okresie dojrzewania zaczęło się pojawiać pytanie, dlaczego ja i tym podobnie.
I co, odpowiedział Pan sobie na to pytanie, czy to trzeba było inaczej rozegrać?
Znaczy, no to musiałem właśnie poczekać kilkadziesiąt lat jeszcze, żeby zrozumieć. No i tak jak mówię, że pewnie gdyby nie MPD, to brałbym udział w wyścigu szczurów, który jest bardzo modny w dzisiejszym świecie.
Tak, i żeby z tego wyścigu jakoś wyjść wyjść obronną ręką, tak, nie mówię, że wygrać.
To trzeba się wspinać. Mhm.
Myślę, że u każdego dojrzałość oznacza to, że na przykład właśnie wiemy już, kim jesteśmy, albo wiemy, czego nie potrzebujemy w swoim życiu i możemy świadomie z takiego wyścigu się wypisać.
Tak. To tak jak mówię, że mi nie zależy na tym, żeby się pokazywać, że jestem kto wie kim. Po prostu chcę być taki, jaki jestem.
Panie Marcinie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również.
I za to podzielenie się swoim doświadczeniem. Trzymam kciuki za bloga. Po skończonej audycji to sobie sama tam poczytam co nieco.
Zapraszam.
To kto będzie mistrzem Polski w przyszłym sezonie?
Powiem przekornie, że Aluron CMC Marta Zawiercie. Patrząc na to, jaki skład zbudowali.
Czyli obronią tytuł?
Tak.
Nie, ja coś czuję, że Bogdan Kaluk Lublin, wie pan?
No, zobaczymy. I jak się spotkamy za rok, to się okaże.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również.
Szukając informacji o siatkówce, to wystarczy wpisać w wyszukiwarkę z siatkówką na ty i wyskakuje blog pana Marcina Łukaszka. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Bezmiar w Radiu Lublin.
Wśród uczestników w czasorekolekcji organizowanych w Domu Spotkań Caritas w podlubelskiej Dąbrowicy jest pani Aleksandra Biel z Lubartowa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No przyznam się pani Aleksandro, że naprawdę byłam zdumiona, że jest pani na w czasorekolekcjach tutaj już po raz 20. To prawda?
Tak, to prawda, to już 20 rok, od 2006 roku zaczęłam swoją przygodę dąbrowicką.
Dlaczego? Dlaczego to miejsce i to wydarzenie przyciąga?
To miejsce to jest taki mój drugi dom. Ja to nazywam rodzina taka. Zawsze czekam na to spotkanie przez cały rok. I to jest moje takie odpoczynek, ładowanie akumulatora i spotkanie z ludźmi, oderwanie się od codziennego życia.
Na turnusach są różne osoby, nie ze wszystkimi się zna z poprzednich lat, są też różni wolontariusze. Tutaj pani też jest otwarta, nie obawia się właśnie tej zmiany?
Nie, nie obawiam się tego. Myślę, że dość łatwo nawiązuję kontakty. Jest sporo nowych osób, które są po raz pierwszy, ale dla mnie to nie jest problem. Ja po prostu staram się ze wszystkimi spędzać czas i się dogadywać jak najlepiej.
Pani Aleksandro, proszę mi opowiedzieć nieco o sobie, o pani niepełnosprawności także. Na czym ona polega i z czego się wzięła?
Moja niepełnosprawność jest chorobą wrodzoną. Jest to rozszczep kręgosłupa. Oprócz tego jestem przewlekle dializowana od 7 lat. Tutaj również jeżdżę do szpitala do Lublina co drugi dzień na dializy tak zwane gościnne. I dzięki temu mam możliwość uczestniczyć w turnusie. Na co dzień jeżdżę na dializy w Lubartowie. U nas na stacji dializ, w swoim miejscu zamieszkania.
Porusza się pani na wózku?
Tak, poruszam się na wózku. Początkowo jeszcze chodziłam, natomiast nastąpiło pogorszenie i już niestety teraz nie dam rady chodzić. Muszę korzystać z wózka. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa. Na pewno dużo korzystałam z Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, z rehabilitacji. Tam byłam rehabilitowana, uczona chodzenia, miałam ćwiczenia różnego rodzaju, leczenie. Później w szkole niestety miałam nauczanie indywidualne w domu, z tego powodu, że u nas Lubartów to niewielka miejscowość i szkoła po prostu nie była przystosowana dla takich osób jak my. I uczyłam się po prostu w domu, nauczyciele przyjeżdżali. I uczyli mnie u mnie w domu.
Kontakty z rówieśnikami były?
Były utrudnione, tak, kontakty z rówieśnikami, ale była też taka sytuacja, że wychodziłam, jak mieszkałam jeszcze w bloku, wychodziłam na dół, na tak zwaną ławkę przed blok i tam byli też rówieśnicy, były dziewczynki takie w moim wieku. Tam rozmawialiśmy sobie, bawiliśmy się razem. Także troszkę kontaktu z rówieśnikami było.
Te kolejne kroki dotyczące szkoły, środowiska, w którym pani mieszka, to wypadkowa pani marzeń, pragnień, czy jednak właśnie tych ograniczeń związanych z niepełnosprawnością?
Najczęściej niestety ograniczeń. Po prostu tam, gdzie miałam możliwość, to tam uczestniczyłam. Szkoła od zerówki do matury, uczyłam się w domu. Później pojechałam do szkoły policjalnej w miejscowości Konstancin pod Warszawą i tam mieszkałam w internacie przez 2 lata, a potem studiowałam weekendowo w Lublinie, jeździłam na uczelnię na WSEI, tam studiowałam administrację, najpierw licencjat przez 3 lata, potem magisterskie przez 2. I zakończyłam magisterkę i od tamtej pory już w zasadzie nie uczę się nigdzie.
Pracuje pani?
Pracowałam, byłam na stażu, jak jeszcze nie miałam dializoterapii. Byłam na stażu w Centrum Rehabilitacji. Pracowałam w recepcji.
Rozumiem, że z dializą to już jest trudniej znaleźć pracę, bo to są takie duże ograniczenia dla pracownika.
Tak, dializa stanowi pewne utrudnienie, ponieważ 3 razy w tygodniu po 4 godziny jestem wyłączona z wszelkich aktywności i z pracą byłoby po prostu bardzo ciężko.
Kto panią wspiera na co dzień?
Mieszkam z rodzicami i z moim bratem.
A jak sobie pani radzi psychicznie, pani Olu, z tym, że właśnie są takie te zobowiązania, że trzeba pamiętać nie tylko o rehabilitacji, ale właśnie o dializach, że to jest taki ważny element pani życia i on będzie. Wyobrażam sobie, że to nie jest łatwo zaakceptować, tak samo jak wózek, tak dializy.
Dializy początkowo były niełatwe do zaakceptowania, ale odkąd dowiedziałam się, że istnieją dializy gościnne, to tak szczerze mówiąc się uspokoiłam, bo po prostu z Dąbrowicy nie muszę rezygnować. Mogę sobie załatwić dializy poza domem, a ograniczenia są związane między innymi z dietą, z przyjmowaniem płynów i tak dalej, ale w moim przypadku to po prostu kwestia przyzwyczajenia. Można z tym żyć naprawdę, można się tego nauczyć.
Co pani na co dzień sprawia satysfakcję, radość, przyjemność?
Na pewno przebywanie z ludźmi, jak najwięcej. Dużo korzystam z internetu, słucham muzyki, oglądam różne filmy na YouTubie. Typowo takie damskie zainteresowania o kosmetykach, o różnych takich, o makijażu.
No właśnie widzę, że pani tutaj usta i wszystko bardzo ładnie pani wygląda. To też warto o tym powiedzieć, że jeśli ktoś słyszy hasło niepełnosprawność, to wcale nie oznacza, że nie można się ładnie pomalować albo mieć takiej pięknej biżuterii jak pani i tak ładnie zrobionych paznokci w moim ulubionym kolorze.
Tak, jak najbardziej. Ja uważam, że jeżeli ktoś jeździ na wózku, to wcale nie oznacza, że ma wyglądać źle i niekorzystnie. Można wyglądać ładnie, można się po prostu samemu dobrze czuć ze sobą, tylko no to wymaga troszeczkę postarania się.
A Lubartów jest takim miastem, które sprzyja rozwojowi?
Z mentalnością ludzi bywa oczywiście różnie. Jedni są lepsi, inni gorsi. Natomiast jeśli chodzi o bariery, to jest coraz lepiej. Do większości sklepów tych dużych już można wjechać. Ja się poruszam na co dzień na wózku elektrycznym, także do większości sklepów już można wjeżdżać bez problemu. Też jest tak, że jeżeli na przykład mam trudności, typu podjazd jest zbyt stromy, to można kogoś z przechodniów poprosić o pomoc, o podepchnięcie. Także zwykle nie ma z tym problemu. Ja na przykład nie mam. Można zawsze kogoś poprosić.
Czuje się pani swobodnie w tym środowisku?
Tak, u nas w Lubartowie tak, zdecydowanie. Tu jest już takie środowisko, które znam i wiem, że nic się takiego złego nie dzieje też. Mogę wyjechać na miasto i sobie po prostu poradzić.
A jest coś, co by pani chciała zmienić?
Chciałabym się trochę uniezależnić od domowników. To na pewno, tak. Trochę więcej wolności, samodzielności.
Pani Aleksandro, życzę, żeby się udało. I mam nadzieję, że to będą udane w czaso rekolekcje, że odpocznie pani, nabierze sił do codzienności i że zobaczymy się za rok.
Tak, ja też mam taką nadzieję, oczywiście. Jak najbardziej za rok też będę się starała przyjechać.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę pani Aleksandra Biel z Lubartowa.
Dziękuję bardzo.
O bezmiarze życia, bez miar. Audycja Agnieszki Krawiec.
Ważną grupą uczestników w czaso rekolekcji w podlubelskiej Dąbrowicy są wolontariusze, którzy przyjeżdżają tutaj z różnych stron województwa lubelskiego. Obok mnie pan Piotr Siwiec z Krasnego Stawu. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Na co dzień student.
Student, tak. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Jak to się stało, że zdecydował się pan być wolontariuszem i służyć osobom z niepełnosprawnościami właśnie podczas czasu rekolekcji?
W czasu rekolekcji, jak dowiedziałem się od znajomego księdza, który po prostu zaprosił, powiedział, że jest taka możliwość, że są potrzeby, aby tutaj służyć osobom z niepełnosprawnościami. No i stwierdziłem, że dlaczego by nie spróbować. Rok temu byłem już tutaj tak dojazdowo na parę dni zobaczyć. No i zakochałem się w tym miejscu i jestem po raz drugi. Także wraca się tutaj do Dąbrowicy. I rzeczywiście każdy tutaj przyjeżdża z chęcią pomocy, z chęcią gdzieś tam wprowadzania w czyn Ewangelii, służenia drugiemu człowiekowi, okazywania miłości. Ale też myślę, że w tym takim intensywnym czasie, który tutaj niewątpliwie jest, to myślę, że bardzo dużo też otrzymujemy jako wolontariusze. I rzeczywiście tak mam takie przemyślenia na tym turnusie, bo to już jest szósty dzień, piąty. tak właściwie, że przyjeżdżamy z chęcią dania czegoś od siebie, a wyjeżdżamy jeszcze po otrzymaniu wielu darów i takiej lekcji życia tutaj z podopiecznymi, bo naprawdę ich proste, otwarte serca na drugiego człowieka potrafią wiele nas nauczyć, potrafią pomóc znaleźć odpowiedź na życiowe pytania. Także myślę, że każdy z wolontariuszy się zgodzi, że wyjeżdża z tych rekolekcji innym.
To nie jest zwykły turnus rehabilitacyjny, to nie są zwykłe wczasy, jest ten element rekolekcji i takiej wspólnotowości.
Tak, zdecydowanie. Mamy taki w miarę stały program, aby osoby też, które lubią rutynę, gdzieś osoby ze spektrum autyzmu, też często lubią wiedzieć, co będzie dalej, też często pytają, mamy wywieszony plan i stałymi takimi punktami programu są oczywiście modlitwy, godzinki, mamy codziennie msze święte, różaniec i koronkę. No i czasem wieczorami też uwielbienie. Wczoraj był piątek, więc mieliśmy drogę krzyżową. No niewątpliwie jest to taki punkt, który jest najbardziej poruszającym dla mnie osobiście punktem w czasie rekolekcji do tej pory. No bo rozważania były właśnie pisane przez jedną z podopiecznych i właśnie też były o niepełnosprawności, o życiu z niepełnosprawnością w codzienności i naprawdę można lepiej zrozumieć, z czym tak naprawdę mierzą się osoby z niepełnosprawnościami i naprawdę poszerzyć horyzonty, otworzyć swoje oczy na to, jakie potrzeby mają takie osoby.
Pośród około 50 osób z niepełnosprawnościami, które są uczestnikami tego turnusu, z kim pan ma najbliższe relacje? Bo rozumiem, że grupa wolontariuszy pomaga wszystkim, ale jednak jesteście państwo podzieleni, z pewnymi osobami jesteście bliżej.
Tak, dokładnie tak to wygląda. Mamy przydzielone jako wolontariusze poszczególne pokoje. Ja mam 3 pokoje. Ci ludzie, do których jesteśmy przydzieleni, są nam powierzeni i po prostu troszczymy się o to, aby pójść w odpowiedniej porze spać, aby zbudzić z rana, pomóc zjechać windą na dół, na parter, bo podopieczni mieszkają na pierwszym piętrze. I bardzo dobrą relację udało mi się nawiązać z dwoma chłopakami, z dwoma rówieśnikami, 24-latkami. Także to już bardzo dużo przegadaliśmy razem. To są rozmowy o różnych rzeczach, o ich zainteresowaniach, o życiu, o tym, co robią na co dzień. Jeden z chłopaków pisze wiersze, także jest to też naprawdę dla mnie coś wybitnego. Ja może nie jestem znawcą literatury, poezji, ale naprawdę wiersze są poruszające. Także myślę, że z tym chłopakiem najlepiej mi się dogaduje, ale jest bardzo dużo osób też spoza pokoju, który mam pod opieką, z którymi bardzo dobrze mi się rozmawia i naprawdę tutaj wszyscy jesteśmy razem. Jeżeli ktoś czegoś potrzebuje, każdy wolontariusz jest do dyspozycji i chętny do pomocy, bo właśnie tacy ludzie tutaj przyjeżdżają.
Bycie wolontariuszem to jest też często pomoc fizyczna, bo uczestnicy mają różnego rodzaju niepełnosprawności. Trzeba podnieść z wózka, trzeba pomóc w toalecie.
Niewątpliwie jest to też pomoc fizyczna, także troszeczkę trzeba od czasu do czasu podnieść podopiecznego, przełożyć na łóżko, przełożyć na wózek czy na toaletę, pomóc w innych czynnościach, które wymagają gdzieś tam przemieszczenia, na przykład zmienić pieluchę, to też wymaga pewnej tężyzny fizycznej, ale przed każdym turnusem mamy takie spotkania z ratownikami medycznymi, czy też właśnie z osobami, które zajmują się na co dzień osobami z niepełnosprawnościami. I podczas tych spotkań jesteśmy jeszcze wtedy sami, pierwszego dnia sami wolontariusze. Możemy bardzo dużo dowiedzieć się o technice podnoszenia, aby po prostu pozostać zdrowym, nie podupaść na zdrowiu gdzieś po turnusie, więc to wszystko jest bezpieczne i wiemy po prostu, jak to robić dzięki tym ludziom, także ich pomoc również jest bardzo cenna tutaj przed rekolekcjami.
Wyobrażam sobie, że dla wolontariuszy taka codzienność też, tak jak pan powiedział, może dać dużo jakiejś satysfakcji, przemyśleń, ale też Są to wakacje, a to jest też rodzaj pracy, chociaż wolontariackiej. Mógłby Pan w tym czasie odpoczywać gdzieś nad polskim morzem, w górach albo gdzieś indziej, a jednak poświęca Pan ten czas tutaj. Co robi Pan i co robicie Wy, wolontariusze, żeby jednak mieć te siły codziennie? Bo to jednak jest rodzaj pracy.
Tak jak Pani wspomniała, jest to rodzaj pracy, czasem naprawdę ciężkiej. Właśnie czy to fizycznej, kiedy trzeba podnieść podopiecznego, czy też czasem intelektualnej, gdy dostajemy trudne pytania. Też tym, co myślę, że daje siłę, no to niewątpliwie jest modlitwa i też to wsparcie, na które możemy liczyć pośród nas. Co robimy? Myślę, że po zakończeniu naszego dnia, około godziny 22-23, mamy końcowe obrady i później po prostu spędzamy czas, aby gdzieś tam odreagować. Jest tutaj przestrzeń na gry planszowe, jest przestrzeń na szczerą rozmowę, nawet na płacz czy na śmiech po całym dniu. I myślę, że to wsparcie i te rozmowy, które prowadzimy gdzieś tam wieczorami, często kosztem też snu, to myślę, że one są bardzo pomocne.
Dla Pana jako dla studenta medycyny to środowisko też pewnie jest szczególne.
Tak, jest szczególne. Mówiąc szczerze, w przeszłości miałem takie myśli, że jak to na przykład, jak współpracować z osobą z niepełnosprawnościami gdzieś właśnie w procesie leczenia, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną. I myślę, że te rekolekcje bardzo otwierają spojrzenie, otwierają oczy na to, jak po prostu można podejść do tych osób i że taki lęk, który czasem gdzieś tam w nas jest, że jest to osoba z niepełnosprawnością intelektualną, no i jak tutaj mamy prowadzić tą rozmowę, zdecydowanie te kilka dni w Dąbrowicy to jest coś, co pomaga znieść ten lęk, bo ta rozmowa płynie sama. I to wszystko dzieje się jakoś tak w takiej bardzo przyjaznej atmosferze.
Wybrał Pan specjalizację już?
Jeszcze nie wybrałem, zastanawiam się, także to też jest długi proces, zobaczymy, gdzie Pan Bóg mnie poprowadzi i po prostu, gdzie w przyszłości będę miał szansę, miał zaszczyt pomagać ludziom w sposób medyczny.
Bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że ta końcówka turnusu upłynie Panu bardzo dobrze i we wspaniałej atmosferze. Dzisiaj wyszło słońce, więc oby tak było.
Oby tak było, wybieramy się na plac zabaw, pograć w piłkę, także dziękuję bardzo za rozmowę.
Pan Piotr Siwiec z Krasnego Stawu, wolontariusz na wczasu rekolekcjach w Domu Spotkań w Dąbrowicy. Dziękuję.
Dziękuję.
Całej audycji Bez Miar mogą posłuchać Państwo w internecie, na stronie Radia Lublin i w podcastach. Agnieszka Krawiec, do usłyszenia.
Bez Miar.